Witam Państwa, kłaniam się, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, już dawno temu, wielokrotnie w chińskim kanale informacyjnym, jeszcze wtedy, kiedy był na YouTubie, porównywałem sytuację Polski i Chińskiej Republiki Ludowej jako dwóch krajów teoretycznie suwerennych, teoretycznie niepodległych, czy niepodległych, suwerennych, powiedzmy sobie tak, teoretycznie. Bo tak naprawdę, znaczy niepodległych na pewno, a suwerennych to tak teoretycznie. Dlaczego ja twierdzę, że teoretycznie? No bo moim zdaniem naprawdę suwerennym krajem jest Korea Północna i to pewnie też nie do końca. Także te warunki suwerenności się jakby niezwykle skomplikowały w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Kiedyś można było zdecydowanie jaśniej sformułować tą tezę, czy ktoś jest, czy jakiś kraj jest suwerenny, czy nie. W tej chwili nie. Otóż dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pewnie o tym już mówiłem. Znaczy na pewno o tym już mówiłem, ale to było wszystko na YouTubie, kiedy, i tego już nie ma. Nie wiem, czy się pojawi kiedykolwiek, czy będę w stanie kiedykolwiek odbudować, przynajmniej w części, tą historyczną część YouTube'a. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że znowu jest okazja, aby porównać Chiny i Polskę i znowu jest okazja, żeby zrobić pewne resume tego, co Chiny mogą, co Chiny robią, co robi rząd chiński, z jakich ludzi jest złożony. No i Polski to samo, co robi, z jakich ludzi jest złożony. Więc jest okazja dlatego, że premierem rządu został pan Morawiecki. Morawiecki. Nie Mazowiecki, matko. Nie, ta sprzedajna gnida. A nie, pan Morawiecki. Mateusz Morawiecki, człowiek, którego bardzo szanuję. Jak gdzieś słyszę na Facebooku, widzę oskarżenia o to, że jest żydowski, że prożydowski, to mi się od razu nóż w kieszeni otwiera i takiego kogoś, nie wiem, przynajmniej tępym noża potraktował. Ale tępy. Niezwykle wysoko sobie ocenię. Trochę inaczej może niż Macierewicza, pana Macierewicza. Pana tego po prostu szanuję. Znam go od tylu lat, nie osobiście, ale znam go od 76 roku, więc tutaj nie mam wątpliwości, z kim mam do czynienia. Pana Morawieckiego, starego Kornela. Tak, to o nim już słyszałem od dawna, dawna. Jeszcze w latach 80. Na początku lat 80. I nie sympatyzowałem z nim. Nie. Dla mnie wtedy jawił się taki bardziej różowy był. Bardziej lewicowy. Natomiast o synu nie widziałem nic. I tak naprawdę dla mnie to jego syn wyszedł w cieniu dopiero w momencie, kiedy został wicepremierem. Ale przecież to człowiek rynków finansowych, prawda? To jest człowiek z bankowości, człowiek, który wyszedł z bankowości i wie na temat bankowości zapewne więcej niż ja. Bez wątpienia więcej niż ja. I ten pan Morawiecki powiedział kiedyś za 2-3 miesiące temu, powiedział, co następuje. Cytuję. Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. Powiedział pan Morawiecki, cytując jednego z komentatorów Bloomberga. I zgodził się z nim. Jeszcze raz powtarzam. Bloomberg, ktoś od Bloomberga, czyli Żyd, czyli naprawdę ktoś kompetentny, wiedzący, znający sprawy, powiedział, że Polska jest krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. To może się dla Państwa wydawać szokujące, że o tym mówi wicepremier, bo wtedy był pan Morawiecki wicepremierem, a teraz skoro jest premierem, to znaczy, że i nigdy niczego takiego nie odszczekał. Ja nigdy. Nigdy mu nikt nie zarzucił, że mówi, powiedział nieprawdę, czyli co oznacza? To oznacza, że to jest prawda. Co to dalej oznacza? To oznacza, że do suwerenności, w szczególności gospodarczej, a za gospodarczą idę również polityczna, to nam tak daleko, jak stąd do Władywostoku. Co ja chcę przez to powiedzieć? Pan Morawiecki, premier obecny, szanuję go i cenię i mam nadzieję, że mu się uda. Znacznie bardziej niż pani Szydło. Pani Szydło była miła, sympatyczna, twardo obstawiała interes Polski, ale to jeszcze nie było to. Myślę, mam nadzieję, że pan Morawiecki będzie jeszcze lepszy. To trudno sobie wyobrazić, ale tak, na pewno tak będzie. Otóż ten pan Morawiecki jest premierem. Powiedział jako wicepremier, że jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy i nikt tego nie zdewaluował. A nikt nie zaprzeczył, że jest inaczej. Lenz powiedział wprost, że jesteśmy niesuwerenni. I teraz powiedzcie mi Państwo, odpowiedzcie sobie zresztą sami na to pytanie, bo to jest pytanie retoryczne. Czy wyobrażacie sobie w Chińskiej Republice Ludowej, żeby ktoś, pan premier, na przykład pan premier, czy wicepremier, któryś z wicepremierów, powiedział coś podobnego? Mnie to nawet nie przychodzi do głowy. Naprawdę. No, po prostu to jest tak niemożliwe, że to aż no nie przyszłoby mi do głowy, żeby gdyby ktoś mi powiedział, że któryś z wicepremierów chiński albo pan premier Li powiedział coś takiego, tam się tak uśmiał, że pewnie bym się posikał ze śmiechu. Tak. Ale rzecz nie do śmiechu. Naprawdę rzecz nie do śmiechu. Znaczy to powiem tak, że każdy kraj uprawia pewną politykę, prawda? A Polska, znajdująca się w Unii Europejskiej znajdująca się między swoimi starożytnymi wrogami, czyli Niemcami i Rosją, wyglądało na to w pewnym sensie, że jest w wspaniałej sytuacji. Po czym się okazało, że jesteśmy w jednej z najgorszych sytuacji od dłuższego czasu. Bo Niemcy i Rosja znowu grają w tej samej drużynie. Jak przez ostatnich 200 lat, ponad 200 lat. Graj, tak teraz grają w dalszym ciągu. Jesteśmy sami i nie mamy na kogo liczyć, bo nie ma szans na nikogo liczyć. No więc to, co robi pan Macierewicz, to jest jedyna rozsądna rzecz, że odbudowuje polską armię, tylko że myślę, że powinno się to zrobić znacznie szybciej. Znacznie bardziej radykalnie, ale właśnie, każdy rząd prowadzi swoją jakąś politykę. Niestety, mimo wszystko, muszę powiedzieć, że niestety tą politykę prowadzi pan Kaczyński. A jak już niejednokrotnie powiedziałem, ja odnoszę takie wrażenie, że tak jak narodowi można przetrącić kręgosłup, tak jak to się stało z Niemcami i to Rosjanie spowodowali pod koniec ostatniej wojny, tak człowiekowi pojedynczemu też można przetrącić kręgosłup. I to się stało z panem Kaczyńskim w czasie katastrofy smoleńskiej, kiedy zginął jego brat. Tego jestem pewien. Całe jego zachowanie świadczy o tym, że między tymi dwoma braćmi była taka symbioza, że jak jeden umarł, zginął, to drugi sobie już nie może teraz znaleźć miejsca. Ma przetrącony kręgosłup. I to powoduje określone zachowania. Myślę, że się boi. Można by powiedzieć, że rząd chiński do pewnego stopnia jest w podobnej sytuacji. Znaczy, podobnej, nie w tym sensie, że ma przekrącony kręgosłup, ktoś im przekrącił, nie. Natomiast chińskie władze, to nie rząd, znacznie wyżej. Myślę, że to partia. Myślę, że to sama góra partii. Same szczyty partii. A więc komitet stały. I tak naprawdę to, co za tym komitetem się kryje. Grupy nacisku. Że te grupy nacisku w dalszym ciągu się boją. Pomyślicie Państwo, że PiS zwariował. Myślę, że nie. Myślę, że nie zwariowałem. Ja po prostu analizuję czasami, próbuję analizować, na ile mnie stać, tą sytuację geopolityczną Chin i czasami nie rozumiem pewnych, znaczy często, może często, czasami nie rozumiem pewnych zachowań chińskich władz. Przede wszystkim nie rozumiem, żeby nie było żadnego, przede wszystkim nie rozumiem zachowań chińskich władz w stosunku do Korei Północnej. Ale zawsze tłumaczę sobie, oni myślą, powinni myśleć tylko kategoriami Chin. No i właśnie ta różnica, czy powinni myśleć, czy myślą kategoriami Chin. Otóż ja twierdzę, że oni myślą kategoriami Chin. Oni są takimi rdzennymi Chińczykami, którzy Chiny traktują mimo wszystko, mimo absolutnie wszystko, traktują jako jedną całość. Znaczy w tym sensie, że traktują jako coś szczególnego i oderwanego od reszty świata. Natomiast ja uważam, że powinni myśleć inaczej. Ale to jest oczywiście rzecz na znacznie szerszą analizę i ja nie mam narzędzi intelektualnych do tego, żeby taką analizę przeprowadzić, ale odnoszę wrażenie, że oni właśnie myślą jak tacy starzy Chińczycy, nie wiekowo, starzy intelektualni Chińczycy, którzy dla których Chiny to było wszystko i to było, na Chinach się świat kończył. No więc odnoszę wrażenie, że mimo tego, że przecież zmieniło się absolutnie wszystko, że Xi wygląda na człowieka naprawdę światowego, to Chiny postępują w sposób, który wydaje się być właśnie takim bardzo konserwatywnym sposobem widzenia Chin. To mnie trochę martwi. Znaczy, z jednej strony mnie martwi, z drugiej strony mnie cieszy, no bo to bardzo dobrze, że chińskie władze myślą takimi kategoriami, bo to oznacza, że coś w nich jeszcze zostało z tych starych Chin, w tych nowych Chinach. Ale to tak jest, jak z każdą rzeczą. No, jest trochę plusów, jest trochę minusów i trzeba by to zbilansować. No właśnie. Ja powiem tak, że i tak pytanie teraz o tą suwerenność chińską, prawda? No i z nią też nie jest tak różowo, tak jakby się wszystkim wydawało na pierwszy rzut oka. Myślę, że nie tylko tym, którzy się nie znają na rzeczy, ale tym. Ale gdyby tak zapytać gdzieś na boku tych wszystkich profesorów sinologii, którzy oczywiście nie zajmują się socjologią, tak jak pan profesor Gablikowski, nie są znawcami kultury chińskiej, bo on w ogóle nie powinien się wchodzić w obszary polityczne, no ale niestety wchodzi. Jest cudownym, wspaniałym facetem z nieprawdopodobną wiedzą, ale no właśnie. Więc nie, ja myślę o takich profesorach, którzy siłą rzeczy mruł, na przykład mróz. który ma na pewno ogromną ilość wiedzy. I ja myślę, że on mógłby coś tam na ten temat powiedzieć. I nie tylko on zresztą. Czy ta suwerenność chińska jest taka... No właśnie, czy ta suwerenność chińska jest sobie na pewno taka pełna? Pełna? Taka na pewno? No tak, można powiedzieć, można tutaj dywagować. Ja sam się przecież zastanawiam i to nie jest wcale dla mnie takie oczywiste. Ani czy jest pełna, ani czy jest niepełna. Zresztą tutaj to jest zbyt trudna rzecz na mnie, to raz, a już nie mówiąc o tych parunastu minutach, które mam do dyspozycji, które właśnie się skończyły. Tak, proszę Państwa, zadaję Państwu, znaczy jakby to jest do przemyślenia, ten temat jest do przemyślenia dla tych Państwa, których to interesuje. Po prostu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.